Cześć, witam Was w nowym odcinku Adam 1337. Dzisiaj będzie 7 newsów, ale zanim do newsów, to krótka wstawka reklamowa, 15 sekund, o konferencji Oh My Hack, która już 3 grudnia, omychycon.pl. Rada programowa kończy właśnie oceniać prezentacje zgłoszone w procesie zgłaszania prezentacji i słyszę głosy członków rady, którzy mówią, że wybierają się na pewno, bo lista propozycji zgłoszonych jest bardzo dobra i trudno będzie się przebić na scenę. Dlatego przebiją się tylko te, które będą najlepsze. Do końca miesiąca powinniśmy zakończyć obrady i opublikować wyniki jakoś na początku listopada. Wyniki, czyli program konferencji, a to powinno Was już przekonać ostatecznie do tego, że warto. 7 newsów, więc do rzeczy. Wyciek danych z Microsoftu. Tak, z Microsoftu też wyciekają dane. Niezależni badacze z firmy SockRadar znaleźli źle skonfigurowane repozytorium plików Azure i w tym repozytorium plików znaleźli, jak twierdzą, dane około 65 tysięcy klientów Microsoftu. I były tam umowy i dokumenty i ponad 2 terabajty informacji. Nie wygląda to zbyt dobrze, natomiast dowiedzieliśmy się o tym nie tylko z artykułu samego SockRadaru, który opublikował informację o tym zdarzeniu, ale także z odpowiedniego artykułu Microsoftu. I Microsoft z jednej strony potwierdza odkrycie, potwierdza, że były błędy w konfiguracji, tak Microsoftowi też zdarza się źle skonfigurować repozytorium danych, natomiast potem Microsoft przechodzi do ofensywy i zaczyna narzekać, że SockRadar zawyża dane, no to faktycznie niedobrze, że nie przeprowadzili zamiast Microsoftu dokładną analizę, ale sam Microsoft nie mówi, które dane zawyża i o ile, tak? Po prostu zawyżają. A potem zarzuca SockRadarowi, że uruchomił wyszukiwarkę, w której firmy mogą sprawdzić, czy znajdują się na liście ofiar. No a super, bardzo dobrze, że SockRadar uruchomił taką wyszukiwarkę, potem niestety ją zamknął, pewnie postraszony prawnikami Microsoftu, bo ofiary potencjalne tego wycieku pisały do Microsoftu z pytaniem, czy są na tej liście i co? I nie dostały odpowiedzi, bo Microsoft nie udziela takich informacji. No nieładnie. No ale widać przynajmniej, że każdy może się pomylić i takie źle skonfigurowane kubełki z danymi trafiają się każdemu, nawet tym, którzy powinni wiedzieć, jak je skonfigurować i którzy ich bezpieczeństwem powinni umieć zarządzać. News numer 2. Kable znowu cięte we Francji. Tak, słuchajcie, Francja coś nie ma szczęścia do światłowodów, czy też światłowody francuskie nie mają szczęścia do Francuzów. Aferę zaczęła firma Zscaler, która opublikowała raport o tym, że międzynarodowe łącza uszkodzone, to dywersja i w ogóle. Jednocześnie dowiedzieliśmy się, że tego samego dnia uległy uszkodzeniu łącza prowadzące internet na Shetlandy, no i że cyberwojna, hybrydowy konflikt i w ogóle już nagłówki w prasie sobie możecie wyobrazić. Tymczasem jak zwykle cięcia zrobione we Francji, gdzieś w okolicy, tym razem Marsylii, dotyczyły kluczowych duktów światłowodowych, które doprowadzały i wyprowadzały sygnał międzynarodowy, międzymiastowy z Marsylii w kierunku czy Hiszpanii, czy Włoch, czy Morza Śródziemnego. No i faktycznie wygląda na to, że mamy we Francji dosyć dobrze zorganizowane i rozbudowane ruchy anarchistyczno, powiedziałbym tradycjonalistyczne. Coś w rodzaju takich współczesnych amiszów, którzy chcą, aby świat odszedł od danych cyfrowych i powrócił do druku, do radia, do telewizji. W każdym razie nie pierwszy raz omawiamy cięcia światłowodów we Francji. Jest to enty już incydent tego typu, takich wydarzeń według źródeł francuskich jest co najmniej kilkadziesiąt co roku. Coraz większą uwagę na to zwracamy, bo coraz więcej też i naszego życia polega na tym, że te światłowody działają. Na szczęście ta infrastruktura jest dosyć niezawodna i nawet jak ktoś zauważy, że mu jakiś światłowód padł, to zawsze ruch można puścić jakimś innym światłowodem, bo jest ich dosyć dużo, przynajmniej w tej okolicy. Tego samego nie mogą powiedzieć Shetlandy. Szczegółów tamtego incydentu niestety nie udało mi się znaleźć. News numer 3. Amerykański policjant szpiegował kobiety. O co chodzi? Chodziło o to, że pewien funkcjonariusz amerykańskiej policji używał wewnętrznego, sprzedawanego przez dostawcę policji narzędzia do zbierania danych o swoich ofiarach. Chodziło o zbieranie danych zarówno ze źródeł dostępnych publicznie, jak i z jakichś baz danych, które ten dostawca, a to jedna z największych firm tego typu w Stanach, posiada. Te informacje przekazywał hakerowi, z którym współpracował i ten haker włamywał się na konta Snapchata tych dziewczyn. Policjant następnie dostawał dostępy do tych kont, znajdował tam zdjęcia, jeżeli były kompromitujące te dziewczyny, to szantażował te dziewczyny i potrafił też publikować tego rodzaju dane. Co więcej, przyjmował nawet zlecenia od swoich kolegów na hakowanie konkretnych ofiar. Przyznał się do winy, nie posiedzi długo, no bo przyznał się i na dokładkę jest policjantem, ale to pokazuje, jaka jest skala potencjalnych nadużyć. Jeżeli dajemy komuś jakieś narzędzie i ufamy, że będzie go używał w dobrym celu, na przykład łapania przestępców, to takie narzędzia kuszą. Moc posiadana w rękach, szczególnie jeszcze w poczuciu jakiegoś stopnia bezkarności, powoduje, że dochodzi do nadużyć. Eksponat numer 31337. Malware na telefonach protestujących w Iranie. To numer 4 dzisiejszego dnia. Bardzo niebezpieczna sytuacja. W Iranie mamy do czynienia z ogromnymi protestami społecznymi. Mało o tym słuchamy w Polsce, bo jednak Ukraina jest bliżej, ale tam ludzie też protestują i też walczą o swoją wolność i niepodległość, szczególnie kobiety, o zmianę ustroju, który umożliwi im większą swobodę i mniejszą zależność od reguł narzuconych przez religię. Natomiast badacze z zewnątrz mają dosyć utrudniony wgląd w to, co dzieje się w Iranie, ale nie niemożliwy. Szczególnie emigranci, którzy mają swoje siatki kontaktów wewnątrz, są w stanie wiele ciekawych rzeczy ustalić. Jeden z badaczy ustalił próbki złośliwego oprogramowania, które jest instalowane na telefonach z Androidem przejmowanych w trakcie zatrzymania protestujących. Ci protestujący po jakimś tam przesłuchaniu, przeszukaniu i postraszeniu wypuszczani są do domu, natomiast na ich telefonach odnajdywane jest złośliwe oprogramowanie, koń trojański, niezbyt wyrafinowany, natomiast jakaś kopia któregoś z dostępnych na rynku produktów. Natomiast ten badacz odkrył między innymi serwer sterujący tego konia trojańskiego, znajdujący się poza Iranem, bo na terenie Niemiec, i udało się doprowadzić do zablokowania dostępu do tego serwera, więc dobra wiadomość, co oczywiście nie oznacza, że w przyszłości ta adres tego serwera nie zostanie zmieniony na jakiś inny, ale pokazuje ryzyko tego, że jeżeli jakiś reżim ma wystarczająco duże poczucie bezkarności i bezczelności i swobody działania, to jest w stanie infekować szczególnie starsze telefony z Androidem, szczególnie mając dostęp fizyczny. Nie potrzebuje kupować Pegasusa, po prostu zatrzymuje osoby, a następnie wgrywa im na telefon złośliwe oprogramowanie. Więc no, najprościej mówiąc, idziecie na protest, nie bierzcie ze sobą komórki, albo bierzcie ją, nie wiem, wyłączoną na wszelki wypadek. No, różnie w różnych krajach sytuacja może wyglądać, więc warto o tym pamiętać i na to uważać. News numer 5. Izraelski podsłuch w holenderskim podsłuchu. Holendrzy mają bardzo rozbudowaną infrastrukturę zajmującą się kontrolą korespondencji. Są jednym z najdojrzalszych krajów pod tym względem. Zamiast każda służba robić to osobno, mają jedno centralne centrum podsłuchowe. Wszystkie służby się dogadały i tam to wszystko się organizuje. Działa to całkiem nieźle. Na dokładkę tam dosyć sporo podsłuchów jest zakładanych, bo mają taką kulturę, że łatwiej trochę. Tam większa przejrzystość jest życia. Mniejsze takie poczucie, że to moje i proszę mi tam z butami nie wchodzić. W każdym razie, wracając do tematu, pewien francuski agent wywiadu DGSI w swoim wspomnieniu, w pamiętniku niedawno opublikowanym, wspomina, że był swojego czasu również w Holandii na wizycie referencyjnej i tam dowiedział się od lokalnych funkcjonariuszy, że gdy kupili narzędzia podsłuchowe od firmy izraelskiej, to w ich kodzie źródłowym odkryli podsłuch w podsłuchu, czyli furtkę umożliwiającą podsłuchiwanie, przechwytywanie tego podsłuchiwanego ruchu i przekazywanie go firmie, która narzędzia dostarczyła. Oczywiście dzisiaj wszyscy temu zaprzeczają, ale agent twierdzi, że dokładnie tak było i tak został poinformowany, że Izrael takie rzeczy robi i od tego momentu postanowił, że francuskie platformy podsłuchowe, które wtedy pomagał budować, będą zbudowane wewnętrznie i podobno zbudowane wewnętrznie są. Bardzo rozsądne rozwiązanie, praktykowane także w innych dojrzałych krajach. News 6. Niezwykle zabawny. Termoataki na klawiatury. Naukowcy odkryli coś znanego od dawna. Już Elkantów bawił się w takie rzeczy lata temu, naprawdę solidne. Z 10 lat temu albo lepiej. W każdym razie pojawiła się praca naukowa, tylko tym razem AI. AI został zaprzęgnięty do nagłówka, żeby lepiej się sprzedało pewnie w prasie. Sztuczna inteligencja pomaga odczytywać naciśnięte na klawiaturze klawisze. I to nawet minutę po tym, jak zostały naciśnięte. No, bardzo poważna sprawa, brzmi bardzo poważnie. Hakerzy zaraz przyjdą i ukradną nam nasze pieniądze. Natomiast, no oczywiście jest to absurdalny atak, no bo kto by za nami chodził z tą kamerą termiczną. Natomiast przeczytajmy teraz, zacytuję cały akapit artykułu z Rzeczpospolitej, który opisuje nową broń termiczną, nowa broń termiczna. Hakerzy wkrótce mogą mieć jednak nową broń, która pozwoli im zdobyć nasze cenne hasła i loginy. Chodzi o atak termiczny. Naukowcy z Uniwersytetu Glasgow w Szkocji przestrzegają, że liczba takich incydentów będzie szybko rosnąć. Chodzi o wykorzystanie kamer termowizyjnych i systemów sztucznej inteligencji. Projekt ThermoSecure, o którym mowa, pozwala po tak zwanej sygnaturze cieplnej zidentyfikować używane klawisze, a na tej podstawie algorytmy AI odszyfrowują hasła wpisywane na klawiaturach komputerów czy w bankomatach. I to nawet minutę po tym, jak z nich skorzystamy. Skuteczność sięga 86%, hasła odgadywane w zaledwie 20 sekund. W przypadku haseł zawierających do 6 znaków, skuteczność jest jednak 100%. O Jezu. Pewien ekspert, już bez nazwisk, dodaje, że podświetlana klawiatura emituje więcej ciepła niż zwykła, tym samym utrudnia dokładne odczyty termiczne. I temu poświęcona jest cała szpalta artykułu. Ludzie, naprawdę, naprawdę... Naprawdę. Oczywiście artykuł zaczyna się od statystyk Checkpointa, z których już się wielokrotnie naśmiewałem. Rzeczpospolito, nie idź tą drogą. To są głupoty, to jest szaleństwo. Nikt nie będzie za nikim chodził z kamerą termiczną. Skuteczność 100% przy hasłach poniżej 6 znaków. Kto używa haseł poniżej 6 znaków? A podświetlana, podgrzewana klawiatura, to do bankomatu mamy i z podgrzewaną klawiaturą teraz własną? Czy czekać, aż bankomatek będzie podgrzewana? No to jest jakiś absurd. Plastikowe klawisze się nagrzewają od dotknięcia palcem? Skąd? To jest kolejny absurd. Naprawdę, absurd na absurdzie, absurd goni. Nie dajcie sobie wkręcić takiego makaronu na uszy, bo to aż zęby bolą, jak się takie rzeczy czyta. Idźmy dalej, bo to... Oszukany gang ransomware, to jest piękny news na zakończenie, żeby było optymistycznie. Gang Deadbolt miał taki mechanizm automatyczny najwyraźniej, że wysyłał klucz do odszyfrowania danych swoim ofiarom, gdy zapłaciły okup. No, gdy na określony portfel wpłynęła określona kwota, tylko że... Kryterium wpłynęła określona kwota, to było pierwsze potwierdzenie w sieci BTC, czyli sieci Bitcoina, która wymaga 3 potwierdzeń tak naprawdę, żeby transakcja została uznana za w pełni potwierdzoną. Co to oznacza? To oznacza, że mogliście zapłacić okup, ale gdy ten przelew trafiał na prawie już na konto odbiorcy, czyli przychodziło pierwsze potwierdzenie transakcji, trzeba było szybko wysłać tą samą transakcję, te same kwoty, tylko na inny rachunek, nie autorów ataku, ale na zupełnie inne konto, tylko z wyższą opłatą transakcyjną. Co to powodowało? Że oryginalna transakcja nie była potwierdzona, tylko potwierdzona była ta nowa transakcja, bo wyższa opłata transakcyjna powodowała, że potwierdzona była ta, za którą zapłacono więcej. Więc jeżeli dobrze się wycelowało, to do przestępców przychodziło jedno potwierdzenie, a nie przychodziło pełne potwierdzenie potrójne, bo te środki lądowały w tym czasie gdzie indziej. No ale co to powodowało, że przychodziło jedno potwierdzenie? Automat wysyłał klucz do odszyfrowania. No cóż za piękna sytuacja. I okazało się, że policji udało się w ten sposób odzyskać około 150 kluczy ofiar, które właśnie czekały na negocjacje z twórcami ransomware. No, piękna historia. Pokazuje, jak bardzo skomplikowane czasem są te operacje, jak drobne szczegóły trzeba znaleźć, ale fajnie, że się udało. Bardzo mi się to podobało. Słuchajcie. To już koniec tej audycji. Pamiętajcie o Oh My Hack. Pamiętajcie też o tym, że widzimy się za tydzień. I w tym tygodniu nie ma rozmowy kontrolowanej. Tak akurat nam wypadło. Ale pewnie będzie już za tydzień. Także miłego tygodnia i spokojnego przede wszystkim. Niezbyt wielu incydentów. Ale tak trochę, żebym miał o czym opowiadać. Cześć.